Powrócę jeszcze do tego na moment, na czym zakończyłem przed przerwą. A przed przerwą rzuciłem trochę taką niebezpieczną, prowokacyjną myśl. A polega ona na tym, iż odnoszę wrażenie, że w naszych kręgach zielonoświątkowych coraz rzadziej się mówi o Duchu Świętym. Nie mówiąc już o tym, że się praktycznie wcale nie organizuje modlitw o chrzest z Duchem Świętym. Sam nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Wiele mam sobie do zarzucenia z tego powodu, że jako jeden z najstarszych sług pańskich w naszych kręgach nie apeluję do braci, pastorów, aby dołożyli wszelkich starań, żeby w zborach, o kierunkach zielonoświątkowych ludzie przeżywali chrzest z Duchem Świętym. I kiedy o tym myślę, przypominam sobie pewną wizję proroka Zachariasza. Ta wizja proroka Zachariasza jest opisana w 4 rozdziale tej księgi. Gdy otwieramy 4 rozdział proroka Zachariasza, czytamy tak. Anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak budzi się kogoś ze snu. Zdaje się, że ja potrzebuję obudzenia ze snu. Zdaje się, że społeczności, kościoły potrzebują obudzenia ze snu. Z tego snu głupich panien. A dalej czytamy i zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota. Na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. Lampa, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, jest symbolem Kościoła. Na wyspie Patmos Jan zobaczył 7 lamp, 7 złotych świeczników. W Starym i w Nowym Testamencie lampa jest symbolem Kościoła. I oto tutaj występuje jeden z tych symboli, jeden z tych przykładów. I teraz przypatrzcie się dobrze temu przykładowi, tej lampie. Jest na pierwszy rzut oka niesamowita, wspaniała, ze złota. Wszystkie elementy, które są potrzebne, są w tej lampie. Są w tym świeczniku. Czasza, 7 lamp. Wszystko jest, co potrzeba. Problem tylko sprowadza się do tego, że nie ma w tej lampie oliwy. W każdym razie nie ma mowy o tej oliwie. Wszystko jest. Wszystko, co jest potrzebne, żeby świeciła, jest z wyjątkiem oliwy. Czy przypadkiem tak nie wyglądają nasze społeczności? Wszystko jest. Mamy pięknych muzyków, piękne zespoły uwielbiające, piękne sale. Wszystko mamy. Ale czy świecimy? Czy świecimy? Ja tego nie mówię w formie oskarżenia, broń mnie Boże. Ale niekiedy tak postrzegam niektóre zbory i swój tacz. Mamy przepiękną salę, jedną z piękniejszych sal. Mamy liczne zespoły uwielbiające. Wszystko jest zorganizowane. Tylko czasem czuję, że czegoś brakuje. Mimo wszystko czegoś brakuje. Czegoś może brakować. No właśnie, czego tutaj brakowało? Brakowało oliwy. Czy ta oliwa była gdzieś tak daleko, daleko, że trzeba było odbywać pielgrzymkę po nią? Nie, następny wiersz mówi, że obok tej lampy, obok tego świecznika stały 2 drzewa oliwne. Jedno po jednej stronie, drugie po drugiej stronie. I to mi wiele mówi, że Bóg tak bardzo chce, aby te lampy, aby nasze lampy, aby nasze zbory, nasze kościoły zauważyły tę oliwę, a oliwa przecież jest symbolem Ducha Świętego. Zauważyły oliwę, która jest tak bardzo blisko, bo Pan Jezus powiedział, On z wami będzie, pośród was będzie. Duch Święty nie jest gdzieś tam daleko. Nie trzeba Go szukać w Jerozolimie, nie trzeba Go szukać w Częstochowie. On jest pośród nas, On pośród was będzie, powiedział Jezus. Problem tylko o to, na tym polega, żeby Go przyjąć. Żeby się nań otworzyć, przyjąć go. Więc drzewa oliwne były tak blisko. Wystarczyło tylko sięgnąć i tej oliwy naczerpać. Czy pamiętacie, na czym polegał problem nierozsądnych panien? Wszystko miały. Naczynia, wszystko, wszystko. Z wyjątkiem oliwy. Z wyjątkiem oliwy. I Kościół czasów ostatecznych tym się będzie charakteryzował, że wszystko będzie. Zresztą Kościół laodycejski mówi, wszystko mam, zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. A Pan Jezus mówi, oj, biedny ty jesteś. A więc, bracia i siostry, oczywiście ja nie znam was, nie mam prawa mówić tego pod waszym adresem. Mówię to pod swoim adresem. Mówię to pod adresem tych zborów, tych kościołów, które znam, które dobrze znam. Odnoszę czasem wrażenie, że my, ziemsiątkowcy, nie zauważamy źródła mocy. Nie zauważamy źródła, życiodajnego źródła, którym jest Duch Święty. A zatem, bracia i siostry, mówimy o Duchu Świętym. Mówimy o konieczności przeżywania chrztu w Duchu Świętym. Mam nadzieję, że to, co powiedziałem przed przerwą, nikogo nie obraziło, nikim nie wstrząsnęło, chyba że w dobrym celu, jeśli tak, to dobrze. Ale że przez słuchanie tego Duch Święty wzbudza w was pragnienie, by nie poprzestawać tylko na nowonarodzeniu, żeby wejść głębiej. Rzeka płynie, spod tronu Bożego wypłynęła rzeka, jak mówi prorok Ezechiel. Ale niektórzy się zatrzymali, stojąc po kostki. Inni chcą iść dalej, a właściwie mają nakaz, aby iść dalej. Jeśli, droga siostro, drogi bracie, możesz powiedzieć o sobie, dzięki Bogu znalazłam łaskę w oczach Boga, narodziłam się na nowo. Przyjęłam Jezusa Chrystusa jako mojego osobistego Zbawiciela. To jest największe, to jest najwspanialsze. Pan Jezus powiedział, radujcie się z tego, bo aniołowie w niebie się z tego radują. Ale nie myśl, że to już jest wszystko. Nie myśl, że to już jest wszystko. Jeszcze jest przed tobą kolejne przeżycie. Chrzest w Duchu Świętym. Ale nawet i to nie jest wszystko. Bo jutro będę mówił o pełni Ducha Świętego. Ale to jest zupełnie inny temat. O pełni Ducha Świętego. To jest jeszcze coś innego. Dzisiaj mówimy o chrzcie w Duchu Świętym. Zadajmy sobie więc kolejne pytanie. Czy są jakieś warunki? Czy Biblia pokazuje nam, wstawia jakieś warunki, które muszą być spełnione, aby móc przeżyć chrzest z Duchem Świętym. Bo przecież powiedziałem przed przerwą, że Duch Święty jest dla wszystkich. Wam się ta obietnica należy i dzieciom waszym, i wszystkim, których kiedykolwiek powołał Bóg. Czy w związku z tym nie obowiązują żadne warunki? Czy nie ma żadnych warunków? W moim przekonaniu są jednak pewne warunki do spełnienia, o których mówi wyraźnie Biblia. To pytanie, co mamy robić, żeby przeżyć chrzest z Duchem Świętym, zostało 2000 lat temu postawione apostołowi Piotrowi. W Dziejach Apostolskich, Piotrowi to pytanie zostało postawione. Oto w drugim rozdziale, w 37 wierszu czytamy tak. A gdy to usłyszeli, to się działo po pięćdziesiątnicy. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Co mamy czynić, mężowie bracia? Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc Piotr tu mówi, że najpierw musicie zrobić to i to, a potem otrzymacie dar Ducha Świętego. Dwa warunki tutaj apostoł Piotr, jak zauważyliście, wymienił. Pierwszy, opamiętanie się, pokuta, nawrócenie się. I tu muszę się na moment zatrzymać. Zauważcie, kochani bracia i drogie siostry, zwłaszcza zwracam się do kaznodziejów, jako starszy pośród starszych. Zwróćcie uwagę, że zwiastowanie opamiętania pokuty zostało usunięte, może nie w waszych zborach, ale w wielu zborach z zakazalnicy. Ubolewam, że dzisiaj się nie mówi na temat konieczności opamiętania pokuty. Dlaczego? Bo ludzie ze zborów by pouciekali. A każdy z nas, pastorów, ma ambicje, żeby jego zbór był liczny. Ja pamiętam, nie wiem, czy ja już wam to mówiłem, czy nie, ale kiedyś wędrując, czy jeżdżąc po Kanadzie, trafiłem do jednego wiejskiego małego zboru. I pastor poprosił mnie przed nabożeństwem do swojego biura i zapytał mnie, o czym ty dzisiaj chcesz mówić. Ja nie lubię mówić, o czym ja będę mówił. Bo czasem bywa tak, że siedząc, myślę o czymś innym, staję za kazalnicą i wszystko się zmienia. W związku z tym mówię, kochany, nie wiem, o czym będę mówił. To znaczy, ja mam temat przygotowany, miałem mówić o Eliaszu, o Elizeuszu, ale nie wiem naprawdę, czy to tak będzie. A on dosłownie zbladł i popatrzył na mnie błagalnym wzrokiem i mówi, bracie, tylko mam prośbę do ciebie. Nie mów nic na temat pokuty. Pytam, dlaczego? A no wiesz, bo w naszym zborze... I nie wiedział, jak się wykręcić z tego, co powiedział. Wiesz, nasz zbór jest mały, mamy liczne wydatki, musimy utrzymać kaplicę i no ja, pastor, jestem sponsorowany. A wiesz, w zasadzie ten zbór nasz jest utrzymywany przez jedno małżeństwo biznesmenów, bogatych ludzi. Oni w zasadzie utrzymują ten zbór. Ale wiesz, z nimi taki problem jest, że są rozwiedzeni po raz drugi żona. On jest rozwiedziony i ożeniony z rozwódką. I ilekroć razy ktokolwiek mówi na temat pokuty, to on myśli, że to jest do niego mówione. I już wiele razy chciał odejść od zboru. Nie ruszajmy tego tematu, bo ludzie odejdą ze zboru. Niektóre mega zbory w Ameryce, nie chcę ich wymieniać, choć znam je osobiście, w nich byłem, wszystko tam usłyszycie. Jak się dobrze czuć? Co robić, żeby się dobrze czuć? Co robić, żeby mieć dobre zarobki? Ale słuchając kazań tego kaznodzieje, pastora, który ma coś ponad 20 tysięcy członków, znałem od takiego, jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby wypowiedział słowo pokuta. Myślę, chłopie, człowieku, co jest? Zawsze jak się dobrze czuć, jak dobrze wyznawać i tak dalej, nigdy na temat pokuty. Słowo pokuta z wielu kazalnic zostało usunięte. A przecież Biblia mówi zupełnie inaczej. Od jakiego tematu zaczynał Jan Chrzciciel? Pokutujcie. Pokazać wam to w Biblii, czy znacie? Znacie. Od jakiego tematu rozpoczynał Pan Jezus? Pokutujcie i wierzcie Ewangelii. Od jakiego tematu rozpoczyna Piotr? Pokutujcie. A jaki temat zwiastował apostoł Paweł na Areopagu w Atenach? Bóg wyznaczył czas, aby się wszyscy ludzie do pokuty udali. Więc czy mamy prawo ten temat omijać? To tak było za Konstantyna Wielkiego. Kiedy Konstantyn Wielki zaczął prześladować pogan, to poganie, a wywyższył chrześcijan, a dał uprawnienia chrześcijanom, wybudował im katedry i tak dalej, no to wtedy pogaństwo hurmem wleciało do chrześcijańskich kościołów. Kościół chrześcijański nagle z dnia na dzień, niemal dosłownie z garstki, stał się najliczniejszym. Bo w kościele chrześcijańskim za wolą tego cesarza to chrześcijanom były oferowane najwyższe urzędy, największe bogactwa i w związku z tym nagle z dnia na dzień poganie stali się chrześcijanami. Tak wynika z historii. Ale nie zawsze, bracia i siostry, ilość przemienia się, przekształca się w jakość. Bo ci poganie, którzy weszli do kościołów, wnieśli ze sobą wszystkie pogańskie idee, poglądy, zwyczaje, praktyki I one potem pozostały w Kościele, przyjęły się w Kościele, a dzisiaj nawet jeśli na nie zwracacie uwagę, to usłyszycie, a to jest uświęcona tradycja. Tak, tak, tylko gdzie jest źródło tej tradycji? W pogaństwie. No, ale to nie jest mój temat. Ale my to samo robimy po latach. Żeby zapełnić, powiększyć zbory, przyjmujemy jak leci. Oj, znowu wracam do moich lat, kiedy się nawróciłem. Ja przyznam się, że ja tego nie robię i uderzam się w piersi. Bo jak ja przystępowałem do chrztu wodnego, to mnie posadzono, nie tylko mnie zresztą, wszystkich nas pięcioro wtedy przystępowało do chrztu wodnego, to prezbiter Władysław Sosulski, ojciec Kazimierza Sosulskiego, tych pięciu katechumenów wśród nich i mnie posadził z przodu przed całym zborem i przez pół godziny każdego z nas wałkował. Pierwsze pytanie było, jesteś młody, a co będzie, jeśli po chrzcie ci się podoba świecka dziewczyna? Co będzie? Ożenisz się, czy się nie ożenisz? No i trzeba było stanąć przy zborem i powiedzieć. I potem tak dalej, i tak dalej. A jak przyjdą koledzy i przyniosą ci piwo, co zrobisz? I przez pół godziny na takie właśnie, dzisiaj by chciały się powiedzieć głupie pytania, trzeba było odpowiadać. Ale wiecie, ja wtedy odpowiedziałem, wiem w kogo ja uwierzył i nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. I choć mi się potem zaczynały podobać świeckie dziewczyny, to ja sobie przypomniałem, co ja powiedziałem przed zborem, przed Panem, Bogiem. I dawałem jak najszybciej odpór tej myśli. Tak kiedyś było. No spróbujcie dzisiaj to zrobić. Tu łaski nie robisz, pastorze, jak nie chcesz mnie ochrzcić, to ja pójdę tam i tam mnie ochrzczą. A więc widzicie, pewne standardy się zmieniły. Pewne normy się zmieniły. Od jakiegoś czasu nie jeżdżę na żadne konferencje, bo na jednej konferencji się z kaznodziei zgorszyłem. Mocno się zgorszyłem i powiedziałem mu to szczerze. Nie będę wymieniał kogo, bo ten ktoś żyje w Polsce. Zorganizował konferencję, przyjechało wielu młodych ludzi i on zrobił wezwanie. Kto z was dzisiaj chciałby przeżyć chrzest z Duchem Świętym? Kto chciałby być wielkim mężem Bożym, wielką kobietą Bożą, namaszczoną? Niech tu wyjdzie do przodu. I wydawało mi się, że niektórzy szli na gumowych nogach do przodu. Bo to była otwarta konferencja, nie w zborze, to była konferencja w hali sportowej. Było tam sporo ludzi, trudno mi nawet było powiedzieć, kto to tam był, ale wszyscy biegli po dary Ducha Świętego, wszyscy biegli po namaszczenie, wszyscy biegli po chrzest z Duchem Świętym. Czegoś mi tam brakowało. Ja potem do niego podszedłem. Chłopie, czy ty nie czytasz Biblii? Czy ty nie czytasz, co jest w Biblii napisane? Pierwsze wezwanie powinno było być. Kto chce dzisiaj pokutować? A kto by wtedy wyszedł do przodu? Kto nie chciałby być namaszczony? Wszyscy. Ale zaczyna się od pokuty. Piotr powiedział, pokutujcie. Pokutujcie. I to jest pierwszy temat, który powinien wrócić za kazalnicę w nasze kaznodziejskie usta. Ja wolę mieć mniejszy zbór, ale ludzi prawdziwie nawróconych, niż liczny zbór. Jak mnie pytają pastorze, ile ty masz zbór? Ja to czasem widzę w gronie pastorów. Słuchaj pastorze, ile ty masz w zborze? 500. O, 500. A ty masz ile? 15. Co? 15? Już ten pastor, który ma 15 osób jest tak, no to taki pastorek, a nie pastor. Nie zawsze ilość przekształca się w jakość. Można nałapać ludzi. Zupkami, kiełbaskami. Można. Ale to nie jest to. Musi się zaczynać od pokuty. Tak jest przynajmniej moje zrozumienie. I widzicie, żeby przeżyć chrzest z Duchem Świętym, to nie tylko trzeba chcieć, to nie tylko chodzi o chcenie, chodzi o to, aby osoba, która pragnie przeżyć chrzest z Duchem Świętym, aby mieć, aby ktoś, kto się o nią modli, czy coś w tym rodzaju, był pewien, że ona przeżyła, ta osoba, co? Pokutę, opamiętanie. Oj, ja to jestem straszny gaduła, z tego wynika. Dzisiaj toczy się dyskusja w kręgach chrześcijańskich i coraz bardziej się zaostrza, napina. Czy wierzący człowiek może mieć demona, czy nie może mieć demona? Bracia, podpowiedzcie. Bo jeśli może, no to zaczniemy z siebie wypędzać w końcu, no co? Czas na to. Czy może wierząca osoba mieć demona, czy nie może mieć demona? I można, ja bym odpowiedział tak. Zależy, o kim, kogo się, kogo mamy na myśli, kiedy mówimy wierząca osoba. I znowu wracam do tego samego tematu. Jeśli my nie podkreślamy konieczności pokuty, a człowiek bardzo chce i z nieczystym sercem woła, otwiera się, krzyczy, determinacja straszliwa, chce, poci się, woła, to w nieczystym sercu, jak tak już bardzo chcesz, tak się bardzo otwierasz, może zamieszkać, ale to jest moje osobiste przemyślenie, poparte praktyką. Może zamieszkać w nieczystym sercu ktoś, kto się w nieczystym miejscu dobrze czuje. A kto się w nieczystym miejscu dobrze czuje? Duch Święty z całą pewnością nie. Dlatego jeśli ktoś nie przeżył prawdziwej pokuty, oczyszczenia świętą krwią Jezusa, to jest niebezpieczne nawet się tak bardzo otwierać, bo wtedy rzeczywiście można, i ja takie przypadki miałem, w życiu już się z nimi spotkałem. Zdawało się, że to jest wszystko, że jest wszystko dobrze, że mówi językami, że to, że tamto, ale jak przyszło do modlitwy, to zaczęły z niego wychodzić demony, zaczęły nim rzucać i tak dalej. I dopiero wtedy się okazało, kiedy go pytałem, kiedy to się stało. No gdzieś tam na jakimś zlocie, na jakimś zjeździe przyszedł pierwszy raz, nie nawrócił się, ale bardzo chciał, no i stało się. Dlatego Piotr ma rację. I ja muszę powiedzieć, że Piotrze, ty miałeś rację. Najpierw człowiek powinien przeżyć pokutę. A pokuta to nic innego, jak otwarcie się na oczyszczającą, świętą krew Jezusa Chrystusa. Jak przyjęcie przebaczenia grzechów. A wtedy w czyste serce, a wtedy do czystego serca, oczywiście Pan Jezus powiedział, gdybyście prosili o rybę, nie dostaniecie wtedy węża. Jeśli będziecie prosić o chleb, nie dostaniecie kamienia. Ale jeśli człowiek nie pokutował, nie nawrócił się, jest swego rodzaju niebezpieczeństwo. No, ale zakończę temat. Jeśli by was ktoś pytał, czy Michał Chydzik wierzy, że w wierzącym człowieku może być demon, czy nie, powiedzcie mu głośno i wobec osobna, że nie wierzy w to. Że jest absolutnie przeciwny temu. Że uważa to za herezję i odstępstwo. I czy ktokolwiek z was się ze mną zgadza, czy nie, mnie to nie interesuje. Tak jest moje zdanie. A jeśli chcecie się upewnić dlaczego, to czytajcie tą książkę, którą swego czasu napisałem pod tytułem Nieprzyjaciele. I tam jest jeden rozdział poświęcony herezji. Herezji polegającej na tym, że się wmawia, że wierzący ludzie mogą być opętani. Ja w to absolutnie nie wierzę. A więc pokuta. Co mamy robić? Co mamy czynić? Pokutujcie. Opamiętajcie się. Nawróćcie się. A po drugie, przyjmijcie chrzest wodny na poświadczenie waszej wiary. Z tym, że w Biblii spotykamy różne pod tym względem, to nie jest aż tak, no to znaczy to jest tak, ale czasem bywa, na przykład w domu Korneliusza, dom Korneliusza przeżył chrzest z Duchem Świętym bez chrztu wodnego. Potem dopiero Piotr mówi, skoro przeżyli to samo, co my, któż może zabronić wody. A więc potem dopiero zostali ochrzczeni. Ale widzicie, to jest tak. Pan doskonale wie, co my czujemy. I jeśli byś ty dzisiaj powiedział tak, pastorze, ochrzcij mnie, to pastor powinien w zasadzie spełnić twoje życzenie. Zdaje się właśnie wspomniany przed chwilą przeze mnie, na początku przeze mnie Stefan Boryk opowiadał, jak miał do chrztu tak ogromne pragnienie, że rzeka była zamarznięta, kazał zrobić przeręble i tam się ochrzcił. Tam go zanurzyli, bo takie miał pragnienie. A więc gdybyś przyszedł dzisiaj do pastora i powiedział, pastorze, ja chcę być ochrzczony, masz to pragnienie. Ale no pastor mówi, no wiesz, poczekaj do lata, w lecie pójdziemy nad jezioro, będzie więcej osób i tam cię ochrzcimy. No to co ty jesteś winna, że tego życzenia ci dzisiaj pastor nie zabezpiecza? A Bóg widzi twoje serce. Ja też zostałem ochrzczony przed chrztem wodnym. No ale ja chciałem być ochrzczony w wodzie, ale starsi powiedzieli, poczekamy do lata, nazbiera się więcej osób, wtedy zorganizujemy chrzest. No, więc Bóg widział moje pragnienie. I kiedy pragnąłem chrztu wodnego, ale mi go nie udzielono ze względów no, tych, o których powiedziałem, w marcu przeżyłem chrzest z Duchem Świętym, a we wrześniu dopiero zostałem ochrzczony w wodzie. Znałem takiego brata, w moim zborze to się działo, który takie oto miał zrozumienie. Chodził do zboru rok, chodził do zboru 2, 3, 4, 5 lat. Kiedyś go napadłem i mówię, bracie, a czemu ty nie przystępujesz do chrztu? Przecież w międzyczasie tyle chrztów było. Pastorze, ja byłem ochrzczony jako małe dziecko i nie jestem przekonany, że ja się powinienem ochrzcić jako dorosły. Ja się modlę. No ale o co się modlę? Żeby mi Bóg potwierdził, czy ja się powinienem ochrzcić, czy nie. Ja mówię, chłopie, czyś ty na głowę spadł? Bóg będzie pisał specjalnie dla ciebie nową Biblię? Przecież już jest napisane, kto uwierzy i ochrzci się zbawiony będzie. On nie mógł tego zrozumieć. Ale w końcu dał się ochrzcić. I po tym, jak przyjął chrzest wodny, wkrótce też przeżył chrzest Ducha Świętego. Także Bóg zna nasze intencje. Jeśli my z góry zakładamy, że nie chcemy przyjąć chrztu wodnego, ale chcielibyśmy przeżyć chrzest z Duchem Świętym, no to możemy mieć problemy. Jeśli natomiast pragniemy chrztu wodnego, a nie jest to nam umożliwione, nie widzę problemów. Zresztą praktyka pokazuje, że nie stanowi to wtedy problemu. Tutaj apostoł Piotr wymienia dwa warunki. Pokutujcie i dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc pokuta i chrzest wodny. No, oczywiście nie możemy wykluczyć wiary, bo poprzez wiarę otrzymujemy, jak Paweł powiada w liście do Galacjan, czyż Ducha Świętego poprzez wiarę nie otrzymaliście? A też musi temu towarzyszyć pragnienie. To są jak gdyby te cztery podstawowe warunki. Pokuta, chrzest wodny, pragnienie i wiara. Pokuta, chrzest wodny, wiara i pragnienie. I teraz przechodzimy do, obawiam się, kontrowersyjnego tematu. Powiem to i ucieknę stąd. Przechodzimy do, mam wrażenie, kontrowersyjnego tematu, dlatego że jestem wśród zielonoświątkowców. Bo gdybym nie był wśród zielonoświątkowców, pewnie nie byłby to kontrowersyjny temat. Co jest tym kontrowersyjnym tematem? Jest ich więcej. Powiem tak. Kiedy wsłuchiwałem się w moich kochanych nauczycieli na początku mojej wiary, nie mówię o tych, których wymieniłem z nazwiska, bo w międzyczasie przyjeżdżało wielu, wielu innych kaznodziejów z różnych stron Polski, bo wtedy w tej miejscowości przeżywaliśmy takie poruszenie, przebudzenie i ono się rozeszło po Polsce i w związku z tym dużo do nas przyjeżdżało różnych gości. I pamiętam, jak przyjechał pewien brat i opowiadał, jak on przeżył chrzest z Duchem Świętym. Mówi, modliłem się, spociłem się, koszulę można było kręcić, tak się spociłem i już byłem tak osłabły. I wtedy przeżyłem chrzest z Duchem Świętym. Ja zrozumiałem, że co ja mam teraz w związku z tym zrobić, żeby przeżyć chrzest z Duchem Świętym. Modlić się, pocić się i jeszcze raz się pocić, aż osłabnę i wtedy przeżyję chrzest z Duchem Świętym. I to robiłem, bo ja byłem łatwowierny. Chciałem przeżyć. Gotowy byłem kręcić moją koszulę i wykręcać pot, ale Ducha Świętego nie przeżyłem. Chrztu w Duchu Świętym nie przeżyłem. Byłem zawiedziony, ale wkrótce przyjechał następny brat i mówi: kochani, ja jak się modliłem o chrzest z Duchem Świętym, to się modliłem i nagle gdzieś tam spośród gwiazd ognista kula zaczęła stępować. Dotknęła mojej głowy i ja przeżyłem chrzest Duchem Świętym. A ja byłem łatwowierny. Wróciłem do domu, wszyscy poszli spać, a ja szukałem tej kuli między gwiazdami. Modliłem się i: Panie, daj tę kulę, niech ta kula wreszcie stąpi. Świt się zbliżał, zmęczyłem się, a kula nie stąpiła. Byłem rozczarowany. Dlaczego? Ja nie przeżyłem chrztu w Duchu Świętym, bo kula na mnie nie stąpiła. Ale po jakimś czasie przyjechał kolejny i mówi, że on, gdy się modlił o chrzest z Duchem Świętym, to śniło mu się, że dostał przepiękną paczkę. Listonosz przyniósł taką przepiękną paczkę. I on tę paczkę rozwijał, a gdy ją rozwinął do końca, zorientował się, że ja przeżył chrzest Ducha Świętym. To było najwygodniejsze dla mnie. Szedłem do domu, położyłem się i byłem rano zawiedziony, że żaden listonosz mi nie przyniósł paczki. Aż w końcu ktoś przyjechał i ja się z nim dzielę. Bracie, kula na mnie nie stąpiła. Spociłem się. Paczki nie dostałem. Chyba to nie jest dla mnie. A on wziął Biblię do ręki i mówi: o, naiwny człowieku, poszukajmy w Biblii, co mówi Biblia. Jaki to znak towarzyszy, potwierdza, jakie to znaki potwierdzają, że ktoś przeżył chrzest Duchem Świętym, czy też nie przeżył. Czy to rzeczywiście musi być ognista kula, czy to musi być paczka, czy to musi być mokra koszula? No poszukajmy. I zaczął mi otwierać Biblię, a więc otwierać rzeczy, które ja znałem, a jednak nie docierało to wówczas do mnie. Otworzył więc Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, na miejsce, które już czytaliśmy. A więc drugi rozdział otworzył i zaczął czytać od 1 do 4 wiersza. Będziemy śledzić 5 momentów, kiedy ludzie przeżywali chrzest Duchem Świętym w Dziejach Apostolskich. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich i czytał mi od 1 wiersza. Mówi: czytaj razem ze mną. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, czytaliśmy, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie mieszkali, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch poddawał. I mówi, jakie tu znaki były? No był ogień, był wiatr. Co jeszcze tutaj było? No wiatr, ogień i glosolalia po grecku, języki. Nowe języki. Duch Święty im poddawał, a oni mówili. To też jest ważna myśl, do której wrócę. A więc oni wypowiadali to, co Duch Święty im poddawał. Co tu było? No te trzy rzeczy. Tu te trzy rzeczy. Języki ognia, wiatr i mówienie innymi językami. A potem przeniósł mnie do domu Korneliusza. Do domu Korneliusza, a więc do 10 rozdziału. I mówi, czytaj młody człowieku, co tu jest napisane. I czytaliśmy. Czytaliśmy od 44 wiersza. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami. Pyta, jaki tu znak wystąpił? Czy były tu języki ognia? Nie. Czy był tu szum wiatru? Nie. Co tu było? Co tu było? A więc, co tu wystąpiło z tych znaków, które wystąpiły w Dzień Zielonych Świąt? Czy potraficie powiedzieć? Języki. Języki. A więc powtórzyło się to, co było w Dzień Zielonych Świąt. A potem wziął mnie do zboru w Efezie. 19 rozdział dzieł apostolskich w zborze w Efezie, gdy Paweł wkładał na nich ręce. Czytajmy tylko może 6 wiersz. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Co się pojawia tu, co było już wcześniej? I co się pojawia tu, czego nie było wcześniej? Pojawiają się języki, które już były w Dzień Zielonych Świąt i które już były w domu Korneliusza, ale pojawia się nowy znak, nowy element, prorokowanie. Prorokowanie. I jeszcze jest jeden przypadek chrztu w Duchu Świętym. Znaczy jeszcze są dwa, bo w ogóle w dziejach apostolskich jest 5. Jeszcze są dwa. Jeszcze jest apostoł Paweł. Apostoł Paweł w 9 rozdziale, w 17 wierszu przeżył chrzest z Duchem Świętym. 9 rozdział, 17 wiersz. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu i włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I ja wierzę, że to się stało. Nie ma tu mowy o żadnym znaku. Nie ma tu mowy o żadnym znaku, prawda? Chwileczkę, ale zapytajmy Pawła. W pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, w 8 wierszu, jest tak napisane. W pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, w 8 wierszu, jest tak napisane. W 17 wierszu, przepraszam. 17 i 18. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. No i trzeba by się było zapytać Pawła: Pawle, w którym momencie ty zacząłeś mówić nowymi językami, innymi językami, w którym momencie otrzymałeś tak zwaną glosolalię, w którym? No pewnie by powiedział, wtedy, kiedy Ananiasz włożył na mnie ręce i powiedział: przyjmij Ducha Świętego. I ja Ducha Świętego przyjąłem i zacząłem mówić innymi językami. Został tylko jeden przypadek, jeszcze został jeden przypadek, to jest Samaria. To jest 8 rozdział, bracia i siostry, dziejów apostolskich. Samaria, 8 rozdział dziejów apostolskich. I tutaj, gdy otwieramy ten przypadek, gdy Jan i Piotr przyszli do Samarii, o czym mówiliśmy przed przerwą, i modlili się, aby oni otrzymali Ducha Świętego, nie czytamy, aby tutaj cokolwiek poświadczało, że ci ludzie przeżyli chrzest z Duchem Świętym. Nie czytamy niczego. Ale kochani, jeśli nie potrafimy znaleźć, to sięgamy po kontekst, czyli po szerszy opis. Po szerszy opis. A tu znajduje się rzecz zdumiewająca. Rzecz zdumiewająca. Bo oto był tam Szymon Czarnoksiężnik w tej Samarii, który się nawet niby nawrócił. To było takie nawrócenie współczesne, bez pokuty. Dał się ochrzcić, został ochrzczony. I zobaczył, co się dzieje, kiedy Jan i Piotr wkładają ręce. No jeśli by tam nie było języków, to co by było, co by się działo? To by, co by widział, co by słyszał? Nic by nie widział, nic by nie słyszał. Tymczasem coś tam musiało być, bo ten Szymon, niby nawrócony, a ochrzczony, podchodzi do Piotra i mówi: dam wszystkie moje pieniądze. Tylko dajcie mi taką możliwość, żebym i ja, gdy na kogoś ręce włożył, żeby ten ktoś otrzymywał Ducha Świętego. A więc musiało coś być, co zafascynowało czarnoksiężnika. A Piotr się odwraca i mówi, ty pokutuj, odwróć się od swoich grzechów. A zatem wracamy do myśli. Musiało coś być, co spowodowało zastanowienie Szymona czarnoksiężnika. Nie ma co prawda 100% dowodu, ale z kontekstu wynika, że coś tam było. Ja osobiście mogę wierzyć i wierzę, i nikt mi takiego prawa nie odbierze, że były to języki. Bo oto tych ludzi, na których Piotr wkładał ręce, Szymon znał. On wiedział, że oni poza aramejskim albo hebrajskim niczego innego nie umieją. A tu nagle zaczynają mówić jakimiś językami, no, niezrozumiałymi. Nigdzie się tego nie uczyli, a jednak mówią. I w związku z tym Szymon też chciał mieć tę zdolność. A więc i tutaj, w tym przypadku, w moim przekonaniu, były języki. Czego więc, jaki więc występuje znak, o którym Biblia mówi, kiedy ludzie przeżywają chrzest z Duchem Świętym? Kiedy ludzie przeżywają chrzest z Duchem Świętym, występuje znak języków. I widzicie, tu na tym polega moja ortodoksja, czyli moja stara zielonoświątkowość. Bo współcześni zielonoświątkowcy mogą wam powiedzieć, to jest kwestia wiary. Uwierzyłeś? Masz. A czy masz jakiś znak, czy nie? To nieważne. Współczesna nauka może wam powiedzieć, to jest temat wiary. Nie musisz mieć języków. A ja uważam, że nie było w dziejach apostolskich chrztu w Duchu Świętym bez znamienia, bez potwierdzenia językami. I naprawdę chcę wam powiedzieć, że Bogu jestem wdzięczny, że wtedy, kiedy ja przeżyłem chrzest z Duchem Świętym, zacząłem mówić innymi językami. Zapytacie dlaczego? Bo tysiąckrotnie diabeł do mnie przystępował i mówił, chwileczkę, co ty to opowiadasz? Jaki chrzest z Duchem Świętym ty przeżyłeś? No to były emocje, to była chwila jakaś taka tylko. Przecież się nic nie wydarzyło. Kula na ciebie nie stąpiła, paczki nie dostały, ziemia się nie zatrzęsła. I co to był za chrzest z Duchem Świętym? I zawsze wtedy mogę mu pokazać, diable, nie mówiłem językami, zanim nie zostałem ochrzczony Duchem Świętym. A teraz mogę się modlić językami. I to jest dowód na to, że przeżyłem chrzest z Duchem Świętym i już go nie było. Halleluja. Ja współczuję tym, którzy wierzą, tylko wierzą. No bo czymże się obronią? Można raz wierzyć, ale wystarczy, że przyjdzie jakaś trudna chwila, zachwianie się i ta wiara się kurczy i wtedy diabeł dopada. Jakżeż łatwo wtedy może nam wytłumaczyć, że to było głupstwo, co myśmy przeżyli. I nie dziwię się, że niektórzy, którzy przeżyli przed laty chrzest z Duchem Świętym, dzisiaj są jednymi z największych przeciwników chrztu w Duchu Świętym. Są tacy ludzie, piszą nawet wypracowania przeciwko chrztowi w Duchu Świętym. Bo prawdopodobnie nie przeżyli tego w sposób biblijny. W związku z tym, kochani, modląc się o chrzest z Duchem Świętym, nie oczekujcie innego znaku z wyjątkiem języków. Czasem jest tak, że przeżywszy chrzest z Duchem Świętym przeżywamy ogromną radość, ale nie radość jest dowodem tego, żeśmy przeżyli chrzest z Duchem Świętym. Pan Jezus powiedział, radujcie się z tego, że wasze imiona w niebie są zapisane, ale to nie jest chrzest Duchem Świętym. Radość temu towarzyszy. Owszem, ale przede wszystkim zabiegajcie o to, aby mówić innymi językami. Halleluja. Ciągle się ze mną zgadzacie? To cieszę się bardzo. To właściwe miejsce trafiłem, okazuje się. Cieszę się z tego bardzo. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć o chrzcie w Duchu Świętym? Jest jeszcze parę takich... A przy okazji chciałbym wspomnieć. Nie wierzcie w tego rodzaju diaboliczne oskarżenia. Bo się czasem słyszy, że chrzest z Duchem Świętym i mówienie innymi językami pochodzi z dołu. To znaczy od nieprzyjaciela. Nie wiem, czy wiecie, ale w historii przebudzeń świątkowych miało miejsce tak zwane oświadczenie berlińskie. Kto z was o tym słyszał? Być może słyszeliście. Tak, ktoś tam podnosi rękę, że słyszał. A więc jakaś część kościołów ewangelicznych zebrała się wtedy, kiedy przyszło przebudzenie w roku 1900 i następnych, kiedy powstało to potężne przebudzenie zielonoświątkowe, kiedy i na Wołyniu, i na Śląsku, i na Pomorzu ludzie przeżywali chrzest Duchem Świętym, zebrała się jakaś grupa, już z kimś tutaj dyskutowałem dzisiaj, z pastorem, i mówię, że no niestety, choć mam wiele zaufania i kocham moich tych starszych braci, którzy już są u Pana, ale oni popełnili pewne błędy. Gdyby nie te błędy, które wtedy popełnili, być może stosunek do chrztu w Duchu Świętym w tych kręgach ewangelicznych byłby inny niż jest, albo był, bo to się zmienia. W każdym razie ten stosunek, czy powiedzmy były te stosunki bardzo napięte między zielonoświątkowcami a ewangelicznymi wspólnotami, i te ewangeliczne wspólnoty zebrały się w Berlinie na konferencję i podjęły takie oto oświadczenie, że chrzest Duchem Świętym, mówienie innymi językami pochodzi z dołu, a nie z góry. Ale zwróćcie uwagę, chcę wam coś powiedzieć, czego może też nie słyszeliście. Od tamtego czasu zbory, kościoły, które to podpisały, przeżywały regres. Z niewiadomych przyczyn zmniejszały się, kostniały. Aż w latach 80. tego wieku, w latach 80., 1980, to nie po polskiej stronie się stało, to się stało po czeskiej stronie. Pewien kościół, który też podpisał to oświadczenie berlińskie, że chrzest Duchem Świętym jest z dołu, zebrał się na swoim synodzie i zaczęli się zastanawiać, co jest przyczyną, że się nie rozwijamy, że zielonoświątkowcy wokół nas się rozwijają, zbory zielonoświątkowe kwitną, rosną, pojawiają się nowe, a my się nie rozwijamy. I wtedy ktoś przypomniał, a co z tym oświadczeniem berlińskim? Czy czasem korzenie naszego problemu tam nie sięgają? Wyobraźcie sobie zebranie na tej konferencji bracia po czeskiej stronie, tam na Zaolziu, i to jest blisko nas, doszli do wniosku, że powinni Boga za to przeprosić. Co zrobili ich ojcowie wtedy, bo to było zupełnie inne pokolenie. I tak jak Nehemiasz przepraszał Boga za błędy swoich ojców, tak jak Daniel przepraszał Boga za grzechy swoich ojców, tak to młode pokolenie zaczęło przepraszać Boga za to, że ich starsze pokolenie zdecydowało się na podpisanie takiego oświadczenia berlińskiego, że chrzest z Duchem Świętym jest z dołu, od diabła. I zdumiewająca rzecz się zaczęła dziać. Napisali listy po naszych zborach, po zborach zielonoświątkowych i nie tylko, że przepraszają za tamto wydarzenie. I wiecie, co zauważyliśmy? Zresztą, co oni też sami zauważyli? Że był to przełom. Że ten moment był przełomem, bo nagle zbory tamtejsze zaczęły także się powiększać. Halleluja. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. W związku z tym, nie wierzcie w tego rodzaju opowiadania, że chrzest z Duchem Świętym jest z dołu, a więc od diabła, że języki są od diabła. Mam przyjaciela, z którym razem studiowałem w Akademii Teologicznej, który przez wiele lat uparcie twierdził, że języki są od diabła. W ostatnim czasie zmienił zdanie. Już tego nie twierdzi. Pamiętam pewien kurs młodzieżowy w Koszalinie. Młodzi ludzie przeżywali chrzest z Duchem Świętym. Wychodzili, składali świadectwo. Jak przeżyli chrzest z Duchem Świętym, jak Bóg ich napełnił, jacy są szczęśliwi, jacy są radośni i że teraz mogą, że zostali napełnieni Duchem Świętym i że mogą mówić innymi językami. A zauważyłem, że jedna dziewczyna siedzi, słucha tego i łzy płyną jej po twarzy. Podszedłem więc po nabożeństwie do niej, pytam, no nie widzę, żebyś ty była rozradowana, widzę, że raczej jesteś smutna. Nie mogłem się z nią domówić, bo okazało się, że ona jest z Niemiec, z Berlina. Było jej tłumaczone to, co słyszała. I mówi tak, ja teraz, mówi, nie wiem już sama, co myśleć. Bo w naszym zborze naucza się, że chrzest Duchem Świętym jest od diabła, że języki są od diabła. A tu przyjechałam i widzę moich młodych przyjaciół, widzę młodych ludzi, jak spontanicznie dziękują Bogu za to, że przeżyli chrzest Duchem Świętym. Ja już teraz niczego nie rozumiem. Ja jestem na rozdrożu. Nie wiem, co ja mam robić. Poświęciłem jej trochę czasu. Rozmawialiśmy. Pokazywałem jej miejsce po miejscu. Tłumaczyłem jej. I na końcu ona powiada, czy mógłby się o mnie pomodlić, żebym przeżyła chrzest Duchem Świętym. Uklękliśmy. Późną noc modliłem się o nią. Przeżyła chrzest Duchem Świętym. Mówiła innymi językami. I pytam ją, no i co od diabła to było? Dopóki tego nie przeżyjesz, możesz mieć wątpliwość. Ale jeśli przeżyjesz, ani na moment nie będziesz poddawał wątpliwość to, że to jest od Ducha Świętego. Dopóki nie skosztujesz miodu, możesz mówić, że on jest gorzki. Ale jak go skosztujesz, przestaniesz tego mówić. Nie możesz mówić o smaku miodu, dopóki go nie skosztowałeś. A więc, bracia i siostry, chrzest Duchem Świętym to jest największe błogosławieństwo dla człowieka wierzącego. Starajcie się o to, zabiegajcie o to, módlcie się o to. Jeśli jeszcze tego nie przeżyliście, dążcie do tego, aby to przeżyć. A więc mówienie innymi językami. No cóż jeszcze, bo tutaj mam trochę więcej jeszcze materiału, ale widzę, że mój czas już praktycznie dobiega końca. Jeszcze tylko jedną myśl na sam koniec, do przemyślenia. Do przemyślenia. Znowu sięgnę pamięcią do mojego nawrócenia, do mojego chrztu w Duchu Świętym. Ostrzegano nas wtedy, młodych chrześcijan, żebyście tylko wy czasem nie mówili. A więc to musi Duch Święty przez was mówić. Tak namówiono. Ja to tak rozumiałem, że ja muszę ścisnąć zęby, niczego nie mówić, a Duch Święty przyjdzie i zacznie przeze mnie mówić. Tak to rozumiałem, no bo jak ja od siebie niczego nie mam mówić, no to jak to inaczej zrozumieć? Ja wiem, co mieli bracia na myśli, ale ja ich źle rozumiałem. A dopiero ten, o którym wspomniałem, że wziął Biblię i zaczął mi pokazywać wiersz po wierszu, słowo po słowie, przekonał mnie, że ja byłem w totalnym błędzie, że tak być nie może, że język należy nie do Ducha Świętego, ale do Michała Chydzika. I dopóki Michał Chydzik nie zechce udostępnić Duchowi Świętemu swojego języka, to nigdy językami mówić nie będzie. Duch Święty nie jest jakimś krwiożerczym, no powiedzmy sobie, ptakiem, krukiem, tylko jego symbolem jest subtelna, delikatna gołębica. Choć to jest ten Duch Święty, który stwarzał na początku i który unosił się nad bezmiarem wód, my go możemy ograniczyć, o czym będę mówił jutro. My go możemy zasmucać, o czym będę mówił jutro. I wtedy zrozumiałem, że to od mojej współpracy z Duchem Świętym zależne jest to, czy ja będę mówił innymi językami, czy nie będę. Duch Święty nie przyjdzie na siłę, nie złamie mnie, nie powie, czy chcesz, czy nie chcesz, będziesz mówił językami. I zaczął mi ten brat pokazywać. I teraz popatrzcie, na tym zakończymy. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, jeszcze raz, 4 wiersz. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 4 wiersz. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 4 wiersz. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Pytanie moje jest następujące. Kto zaczął mówić innymi językami? Duch Święty czy oni? Oni. A Duch Święty co tutaj miał do zrobienia? Poddawał. Duch Święty poddawał, a oni to musieli wypowiadać. Gdyby oni powiedzieli nie, nic by się nie stało. Nigdy by to nie popłynęło przez ich usta. Ja czasem widzę, jak człowiek stoi, modli się, Duch Święty mu podpycha, on zaciska zęby albo zamyka się, żeby przypadkiem nie był... A diabeł krąży, nie, nie, to jest głupie, ty tego nie rozumiesz, to jest bełkotanie, to jest takie, to nie ma żadnej wartości. Tak, tak, diable, to nie ma żadnej wartości, nie będę mówił. Nie będziesz mówił. Oni zaczęli mówić. Zaczęli wypowiadać, a gdyby powiedzieli jedno słowo, Duch Święty już podpowiedział drugie. Gdyby powiedzieli drugie, Duch Święty podpowiedział trzecie. Zresztą jak to jest? Czy wy myślicie, że ja wiem, co będę mówił innymi językami, kiedy się modlę? Nie wiem. Otwieram się i zaczynam mówić, a Duch Święty poddaje, tak jak w źródełku. Woda wytryskuje. Musisz się poddać i zacząć mówić innymi językami. Kto się ze mną zgadza? Jak to było z waszym przeżyciem? I gdy przeżyliśmy, powiedzieliśmy sobie najczęściej, o jakie to było łatwe, a ja się tak długo męczyłem. Problem jest właśnie w tym otwarciu się i wypowiadaniu tego, co Duch Święty nam podaje. Idźmy dalej. Idźmy do 10 rozdziału, 46 wiersz. 10 rozdział, 46 wiersz. Popatrzcie, co jest w 46 wierszu napisane. Tu jest mowa znowu o domu Korneliusza. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga. Kogo słyszeli? Ducha Świętego czy ich? Ich. To oni wypowiadali. A Duch Święty im poddawał. I ja zauważyłem przy tych wielu, wielu modlitwach o chrzest z Duchem Świętym w różnych miejscach, że to jest najtrudniejszy moment. Bo człowiek jest dorosły, elokwentny, ma doświadczenie, ma 40, 50 lat i ja tu mam coś mówić, czego ja nie rozumiem? No właśnie o to chodzi, żebyś zaczął mówić to, czego nie rozumiesz. Co ci Duch Święty będzie poddawał? Chyba, że Pan ci da bliźniaczy dar, którym jest interpretacja języków, tłumaczenie języków. Ale to jest zupełnie inne zagadnienie. My w tej chwili mówimy o znamieniu, o potwierdzeniu, że przeżyliśmy chrzest Duchem Świętym. To jest potwierdzane poprzez znamie, znak, glosolalię, mówienie innymi językami. Dzisiaj mi się to wydaje bardzo proste. Bo Jan powiada tak, Jan, apostoł powiada tak, jeśli byśmy prosili o coś według jego woli, kto z was potrafi mi zacytować następną część tego wiersza. To wiemy, że mamy to, o co go prosiliśmy. Czy chrzest w Duchu Świętym, przyjęcie Ducha Świętego jest zgodne z jego wolą, czy nie? Skoro powiedziałem, że on nas bardziej chce ochrzcić, niż my to chcemy nawet przyjąć, to jest zgodne z jego wolą. On tego chce. On nie chce, żebyś był piękną chrześcijańską lampą bez oliwy. On chce, żebyś był pełen ducha. On chce, o czym będę mówił jutro, chce cię ochrzcić. A więc to jest zgodne z jego wolą. Skoro go prosimy o coś, to wiemy już, że mamy te rzeczy, o które go prosiliśmy. I teraz sprawa polega na tym, żeby się zgodzić na to, by Duch Święty przez nasze usta zaczął wielbić Pana nowymi językami. Bo kto językami mówi piękne rzeczy, pięknie Bogu, dziękuję. Tak jest napisane. Bo gdy językami mówimy pięknie Bogu, dziękujemy. Bóg chce, Duch Święty chce teraz przez ciebie pięknie uwielbić tego, który za ciebie umarł na krzyżu. Za każdą kroplę jego krwi, za każdą ranę, za każdą sinność. Duch Święty chce go uwielbić. Ale ty musisz się na to zgodzić. Ty musisz z Duchem Świętym kooperować, pozwolić Mu, żeby przez ciebie ta piękna mowa za twoim pośrednictwem w kooperacji z tobą popłynęła. Powiem wam tak, kochani bracia i siostry, ja jestem Bogu wdzięczny, że ponad 45 lat mówię innymi językami. Często jest tak, że nawet po polsku już nie jestem w stanie mówić. Jestem albo zmęczony, albo powiedzmy taki jakiś przygnębiony, no nie jestem nawet w stanie, a czasem nawet nie wiem, jak się modlić o daną sytuację, bo nie zawsze wiemy, jak się modlić w danej sytuacji. Wtedy zaczynam się modlić innymi językami. I poprzez modlitwę językami przychodzi odświeżenie. Bo Paweł apostoł powiada, kto językami mówi, siebie samego buduje, ładuje, buduje. A więc to jest błogosławieństwem dla kogoś, kto może się modlić innymi językami. Może kiedyś Bóg da, że jeszcze do tego tematu wrócimy, bo ja sobie bardzo cenię to, że mogę się modlić innymi językami. Czasem stoję przed osobą chorą i nie wiem, jak się modlić. O co się modlić? Bo nie wiem też, z jakiego powodu ta osoba jest chora. A może ona sama sprowokowała tę chorobę. I co, ja będę teraz się modlił, żeby została uzdrowiona, żeby jeszcze bardziej piła? Więc wtedy, kiedy czuję tak wyraźnie, a tak na przykład było tydzień temu w jednym miejscu, gdzie prowadziłem ewangelizację, podszedłem do pewnego mężczyzny, który wyszedł do przodu, że chce oddać swoje życie Bogu. Włożyłem na niego ręce, ale poczułem taki siarczysty mróz na sercu, ciężar. Nie potrafiłem wypowiedzieć słowa po polsku. Zacząłem się więc modlić innymi językami. Nad tym człowiekiem, on patrzył na mnie, nie wiedział, co się dzieje. Co tam kaznodzieja? Ale ja się modliłem, modląc się językami. Nagle przyszło objawienie. Ten człowiek ma problemy z okultyzmem. I okazało się, że tak. A więc kiedy się modlimy językami, to jest błogosławieństwo dla tych, którzy się modlą. Bo kto językami mówi, siebie samego buduje, ładuje. Przyznaję szczerze, że jestem trochę już dziś zmęczony. Długa to podróż do was, ale może się jeszcze mimo wszystko pomódlmy o to, żeby Duch Święty na nas zstąpił. I tam, gdzie jesteście, bracia i siostry, otwierajcie się, przyjmujcie Ducha Świętego, bo to jest zgodne z wolą Bożą. Poddajcie wasz język i módlcie się innymi językami. Wypowiadajcie te pierwsze słowa. Gdy wypowiecie te pierwsze słowa, drugie słowo przyjdzie, trzecie słowo pojawi się, a potem już przestaniecie myśleć. To po prostu z was popłynie. Halleluja. Halleluja.